1951 roku w tym samym Krasławgu około 10 zeków z dużymi wyrokami szło do pracy pod strażą 4 konwojentów. Więźniowie napadli znienacka na eskortę, zabrali strażnikom automaty, przebrali się w ich mundury, ale strażnikom życie darowali. Wspaniałomyślność częściej spotyka się wśród ofiar ucisku niż wśród gnębicieli. I eskortując w czwórkę z całym szykiem resztę swoich kolegów, poprowadzili ich w stronę wąskotorówki. Stały tam puste wagony do przewozu drzewa. Rzekoma eskorta opanowała lokomotywę, wyprosiła obsługę, w tej zrywce brał udział jakiś maszynista, i pociąg pełnym biegiem ruszył w stronę stacji Reszety na trasie kolei transsyberyjskiej. Mieli jednak około 70 km do przebycia. Dość było czasu, aby dać znać o ucieczce. Pierwsi zrobili to pozostawieni przy życiu strażnicy, więc po kilkakroć musieli zbiegowie odpowiadać po drodze ogniem na salwę oddziałów straży. Kilka kilometrów przed stacją Reszety natknęli się na zaminowany już odcinek toru i okopany w zasadzce batalion. W nierównej walce wszyscy zbiegowie zginęli. Ciche zrywki miały czasem szczęśliwsze zakończenie. Były wśród nich wypadki wyjątkowo fortunne, ale opowieści o nich docierają do nas rzadko. Kto się oderwał, ten wywiadów nie udziela. Zmienia nazwisko, ukrywa się jak może. Kuzikow Skaczyński, któremu udało się zbiec w 1942 roku, tylko dlatego teraz o tym opowiada, że w 1959, po 17 latach, został jednak zdemaskowany. A wykryło się dlatego, że w związku z inną jakąś sprawą wpadł jego towarzysz ucieczki. Dzięki daktyloskopii udało się ustalić jego prawdziwą tożsamość. Wyjaśniło się więc, że zbiegowie nie zginęli, jak początkowo sądzono. Zaczęto szukać również Kuzikowa. Przeprowadzono ostrożnie i starannie dochodzenia w jego rodzinnych stronach, zaczęto śledzić krewnych i tym właśnie śladem dotarto w końcu do niego samego. Choć minęło 17 lat, nikt nie żałował na to czasu i sił. Podobnie o udanej ucieczce Zenaidy Jakowlewny Powalajewej tylko dlatego dowiedzieliśmy się, że wszystko się w końcu wydało. Została skazana za to, że po przyjściu Niemców dalej uczyła dzieci w swojej szkole. Nie aresztowano jej jednak od razu po wkroczeniu naszych wojsk i zdążyła jeszcze wyjść za mąż za lotnika. Ale ją w końcu wsadzono i posłano do kopalni numer 8 w Workucie. Przez pracujących w kuchni Chińczyków zdołała skontaktować się z mężem, który był na wolności. Służył w lotnictwie cywilnym i załatwił sobie rejs do Workuty. Ustalonego zawczasu dnia Zina poszła do łaźni w roboczej zonie. Tam pozbyła się obozowych łachów i rozpuściła włosy nawinięte w nocy na papiloty, ukryte pod chustką. W roboczej zonie czekał już na nią mąż. Przy wejściu na prom dyżurowali faceci z oddziału operacyjnego, ale nie zwrócili nawet uwagi na zaondulowaną dziewczynę idącą z lotnikiem pod pachę. Odlecieli samolotem. Rok żyła Zina pod cudzym nazwiskiem, ale nie wytrzymała. Chciała koniecznie zobaczyć się z matką, a matka była pod obserwacją. W trakcie nowego śledztwa zeznała, że uciekła w transporcie węgla pociągiem. O udziale męża nikt się nie dowiedział. Janis Els w roku 1946 ruszył pieszo z permskich obozów aż na Łotwę, przy czym kaleczył język rosyjski i na dobrą sprawę nie potrafił się z nikim dogadać. Sam przebieg ucieczki był prosty. Przebił się z rozbiegu przez zbutwiały plot, a później w podmokłym lesie, a na nogach łapcie, długo żywił się tylko jagodami. Pewnego dnia udało mu się pod jakąś wsią wciągnąć do lasu krowę i zarżnąć ją kozikiem. Objadł się mięsa na zapas i uszył sobie z krowej skóry chodaki. W innej wsi ukradł chłopu kożuszek. Zbieg nie mogący liczyć na życzliwość miejscowych, chcąc nie chcąc, staje się złodziejem. W okolicach gęści zamieszkanych El podawał się za zdemobilizowanego Łotysza, tłumacząc, że zginęły mu dokumenty. I chociaż tamtego roku nie skasowano jeszcze bezustannej kontroli przepustek, jednak El już w Leningradzie gdzie był pierwszy raz w życiu, zdołał, nie zadając nikomu żadnych pytań, odnaleźć dworzec warszawski. Jeszcze 4 kilometry odwalił wzdłuż torów i dopiero potem wsiadł do pociągu. Ale jednego przynajmniej był zupełnie pewien, że na Łotwie ludzie ukryją go bez wahania. To właśnie dawało sens jego ucieczce. Taka ucieczka, jak wyżej opisana, wymaga chłopskiego uporu, chłopskiej krzepy w nogach i chłopskiej bystrości. A czy potrafi uciec mieszczuch, człowiek w podeszłym już wieku, odsiadujący swoje 5 lat za powtórzenie jakiegoś dowcipu? Okazało się, że potrafi, jeśli dalszy pobyt w obozie jest gwarancją szybkiej śmierci. Był to niewielki obozik wykończalnia, leżący między Moskwą a miastem Gorki. Poczynając od 1941 roku, wyrabiano w nim armatnie pociski. 5 lat to niby dziecinny wyrok, ale nasz anegdociarz nie wytrzymałby nawet 5 miesięcy, jako że do roboty go zaprzęgli, a jeść nie dawali. Była to ucieczka z beznadziei, przedsięwzięta w chwili desperacji, chwili tak krótkiej, że już po upływie 0,5 minuty nie starczyłoby na nią człowiekowi ani sił, ani pomyślunku. Oto stanął na rampie obozu kolejny zestaw i już załadowano pociski do wagonów. Wzdłuż pociągu kroczy sierżant straży obozowej. Podąża za nim dyżurny kolejarz. Dzieli ich 2 wagony. Sierżant otwiera drzwi każdego wagonu, sprawdza, czy nie ma tam nikogo. Zasuwa drzwi, a kolejarz je plombuje. Nasz niefortunny, zagłodzony już prawie na śmierć, dowcipniś, za plecami oddalającego się strażnika, a przed nosem zbliżającego się kolejarza, rzuca się do drzwi wagonu. Niełatwo mu się wspiąć na stopień. Jeszcze trudniej odsunąć drzwi bez hałasu. To wszystko nie ma sensu. To się zaraz źle skończy. Zasuwa drzwi, ale już żałuje swego kroku. Serce bije nierówno. Zaraz sierżant skopie buciorami. Kolejarz na pewno zaraz krzyknie. Już ktoś rusza ryglem. Ale nie. To plombują wagon. A ja tak myślę sobie, może ten kolejarz był porządny? Może widział i zarazem nie widział? Pociąg wyjeżdża z zony. Pociąg jedzie na front. Zbieg nie poczynił żadnych przygotowań, nie ma ani kruszyny chleba. Za 3 dni na pewno skona w tym ruchomym karcerze, do którego wlasł na ochotnika. Nie dojedzie do linii frontu. Zresztą, co mu tam front? Co robić? Jak tu się ratować? Widzi, że skrzynie z pociskami obciągnięte są stalową taśmą. Gołymi, niczym nieosłoniętymi dłońmi rwie więc taśmę i piłuje nią dno wagonu w miejscu niezajętym przez skrzynię. Rzecz dla starca niemożliwa. A śmierć możliwa? A wykrycie ucieczki, schwytanie, to możliwe? Skrzynie mają jeszcze sznurowe uchwyty. Obcina więc je i wiąże je tak, by mieć z nich długie pętle. Przymocowuje je do brzegu wyciętego otworu i opuszcza w dół. Jest wyczerpany, porżnięte dłonie nie słuchają go wcale. Jak drogo musi płacić za tę anegdotkę. Nie czeka, aż pociąg zatrzyma się na stacji, tylko ostrożnie włazi w luk. Pociąg jedzie. Zbieg wsadza obie nogi w jedną pętlę, tę z tyłu, obie ręce w drugą. Wisi tak pod wagonem, brzuchem, szorując prawie o podkłady, kołysząc się razem z biegnącym wagonem. Pęd zmniejsza się nieco. Nasz starzec decyduje się i opuszcza nogi. Stopy wloką się po szutrze i ściągają resztę ciała między szyny. Numer cyrkowy, morderczy. Ale przecież telegram czeka już może na stacji. Zaraz przeszukają cały pociąg. W obozie też już jest dawno alarm. Byle nie ruszać się, byle nie podnosić łba, paść na plask i tyle. Zamknął oczy, gotów już na śmierć. Wzmaga się stuk i łomot, ale to ostatnie wagony. I nagle błoga cisza. Zbieg otwiera oczy, przekręca się na grzbiet. Widać tylko czerwone światła oddalającego się pociągu. Jest wolny, ale jeszcze nie jest uratowany. Wolność wolnością, ale nie ma dokumentów ani pieniędzy. Wiszą na nim obozowe gałgany i dalej jest tylko straceńcem. Opuchnięty, oberwany, dowlókł się jakoś do stacji i tu wmieszał się w tłum przybyłych dopiero co ewakuowanych z Leningradu ofiar głodu i blokady. Półżywych tych ludzi wyprowadzano z wagonów pod ręce i karmiono na stacji gorącą zupą. Ale i to by go jeszcze nie uratowało, gdyby nie znalazł w tym transporcie konającego już przyjaciela. Odziedziczył po nim dokumenty, a znał dobrze całą jego przeszłość. Ewakuowanych wysłano pod Saratów i przez kilka lat, nawet już po wojnie, nasz stary mieszkał tam sobie spokojnie, hodując drób w kołchozie. Ale zatęsknił za córką i ruszył na poszukiwania. Szukał jej w Nalczyku, w Armawirze, ale znalazł aż hen w Uszhorodzie. Zdążyła tymczasem wyjść za mąż za kadrowego wojskowego ze Straży Granicznej. Była przekonana, że tatuś przeniósł się już szczęśliwie na tamten świat i oto nagle ze strachem i wstrętem musiała wysłuchiwać jego zwierzeń. Prawomyślna, pełna już cnót obywatelskich, zachowała jednak w duszy jakieś godne pożałowania resztki uczuć rodzinnych, więc nie doniosła na ojczulka, poprzestając na wyrzucenie go za drzwi. Stary nie miał już więcej nikogo bliskiego. Zaczął zatem prowadzić całkiem bezmyślną egzystencję, wałęsając się z miasta do miasta. Wpadł w nauk. W Baku przebrał któregoś dnia miarę przy paleniu haszyszu i został zabrany na pogotowie. W oszołomieniu wymienił swoje prawdziwe nazwisko. Zaraz po wytrzeźwieniu podał nowe. Szpital był nasz, sowiecki. Nie mógł przecież kurować człowieka bez ściśle ustalonej tożsamości. Wezwany więc został towarzysz z bezpieczeństwa i w 52 roku, 10 lat po ucieczce, nasz stary dostał 25 lat. To właśnie dało mu możliwość zreferowania całej przygody kolegom z rozmaitych cel. Temu też zawdzięcza swoje miejsce w tej historii. Niekiedy dalsze życie człowieka, któremu udało się zbiec, ma w sobie więcej dramatyzmu od samej ucieczki. Tak było chyba w przypadku Sergiusza Andrzejewicza Czebotariowa, nieraz już w tej książce wymienianego. W 1914 roku został pracownikiem KWZD, czyli wschodniochińskich kolei dzierżawionych przez Rosję. W lutym 17 roku wstąpił do partii bolszewickiej. W roku 29, w okresie konfliktu z powodu kolei wschodniej, siedział w chińskim więzieniu. A w 31 roku wraz z żoną Heleną Prokofiewną oraz synami Gennadim i Wiktorem powrócił do kraju. Tu wszystko potoczyło się znanym ojczystym szlakiem. Już po kilku dniach nasz Czebotariow został aresztowany. Później żona oszalała, a synowie zostali oddani do dwóch rozmaitych sierocińców, przy czym narzucono im zupełnie obce nazwiska, zmieniając nawet imię ojca, chociaż chłopcy doskonale pamiętali, jak się zwali i za nic nie chcieli zmian. Czebotariow z łaski dalekowschodniej trójki OGPU, znów mamy trójkę, dostał tylko 3 lata. Widać, brak było chłopakom doświadczenia. Wkrótce jednak znów został aresztowany, poddany torturom i skazany nie na 3, tylko na 10 lat bez prawa korespondencji. Bo też o czym teraz właściwie miałby pisać? Kara była obostrzona. Wszystkie święta rewolucyjne miał spędzać pod szczególnie surowym nadzorem. Obostrzenie to jednak przyniosło mu nieoczekiwaną korzyść. W 1934 roku był on już w Karłagu. Budował drogę do Moint. Pierwszomajowe święto 1936 roku spędzić musiał jak zwykle w karnym izolatorze. Znalazł się w nim równocześnie pewien wolny, niejaki Aftonow Wasiliewicz Czupin. Był zapewne porządnie pijany, bo Czebotariow zdołał zwędzić mu dowód tożsamości wydany przez Radę Wiejską, ważny na 3 miesiące, ale przedawniony już od 6. Świadectwo to zobowiązało go niejako do ucieczki. Już 8 maja Czebotaryow drapnął spod obozu w Mointach. Nie miał na sobie ani jednej obozowej szmatki. Zdołał skompletować sobie całą cywilną odzież. Ponadto miał w kieszeni 2 pół-litrówki, jak to zwykle robią pijacy, tyle tylko, że nie wódka to była, lecz zwykła woda. Nasamprzód przejść musiał przez słone stepy. 2 razy znalazł się w ręku Kazachów, ciągnących do pracy na trasę budowanej tu kolei, ale znał trochę język kazachski. Grał na ich uczuciach religijnych i w końcu pozwalali mu odejść. Jednak nawet ateistę religia może poratować. Co zaś do Kazachów, to sądzę, że pamiętali jeszcze dobrze, jak Budionny stłumił ich powstanie w 30 roku. Dlatego też ulitowali się nad zbiegiem. W roku 50 to się już nie zdarzy. Na zachodnim brzegu jeziora Balchasz został zatrzymany przez posterunek operacyjny Karłagu. Zabrali mu zaświadczenie i kazali z pamięci odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące jego i jego rodziny. Czebotaryow odpowiadał, nie budząc żadnych podejrzeń. Tu znów miał miejsce zadziwiający przypadek. Gdyby nie takie przypadki, to chyba nikomu nie udałoby się zbiec. Do ziemianki wkroczył w tym momencie dowódca grupy operacyjnej. Zanim zdążył otworzyć gębę, nasz Szczupin zawołał – Hej, Mikołaj, jak się masz? Nie poznajesz? Tu liczy się każdy ułamek sekundy, każda zmarszczka na twarzy. Kto ma lepszą pamięć wzrokową, ten wygra te zapasy. Ja cię poznałem, ale koniec ze mną, jeśli poznasz mnie ty. Nie, nie poznaję. Jak to? Jechaliśmy razem pociągiem. Nazywasz się Najdienow. Opowiadałeś, jak poznałeś swoją Olę na dworcu w Swierdłowsku, jak mieliście później wspólny przedział i jak się w końcu pobraliście. Wszystko się zgadza. Najdienow jest zbity z pantałyku. Wypalili papierosa i puszczają z biega wolno. Och, panowie błękitni, niedaremnie uczą was umiejętności trzymania języka za zębami. Żadne ludzkie uczucie nie powinno mieć do was przystępu, zwłaszcza szczerość. Najdienow opowiedział swoją historię nie w pociągu, tylko na placówce Karłagu, w szkółce leśnej, zaledwie przed rokiem. Opowiadał to zekom tak sobie dla kaprysu, a przecież nie zapamięta człowiek tych wszystkich pysków. Zresztą w wagonie też mógł opowiadać. Może w niejednym, toć to typowo kolejowa historia. Na to właśnie liczył nasz zuchwalec. Tryskając radością, puścił się Czupin w dalszą drogę gościńcem w stronę stacji kolejowej Czu na południe wzdłuż jeziora. Maszerował jednak przeważnie nocami. Gdy tylko zobaczył z daleka samochodowe reflektory, rzucał się z gościńca w trzciny. Całe dnie wśród nich spędzał. W tych okolicach są trzcinowe dżungle. Oper czekiści trafiali się jakoś rzadziej. Przerzuty archipelagu jeszcze tu nie sięgnęły. Ale wkrótce zesłano w te okolice Koreańczyków, później Niemców z nadwołgi, później wszelkie inne narody. Po 17 latach ja sam też tam się znalazłem. Nasz więzień miał trochę chleba i cukru, ale szczędził jak mógł, a przez 5 dni i nocy brnął bez kropli wody w ustach. Odwalił w ten sposób 200 kilometrów. Dotarł do stacji i pojechał przed siebie. Zaczęły się teraz dla niego lata życia wolnego. No, raczej pełnego trwogi. Nie ośmielał się nigdzie zagrzeć dłużej miejsca, ani jakoś solidniej się urządzić. Tego samego roku, zaledwie parę miesięcy później, w mieście Frunze, w parku miejskim, spotkał swojego obozowego kuma. Ale spotkanie to było przelotne. Dookoła ludzie się bawią, rżnie muzyka, wirują dziewczęta, więc kum po prostu nie zdążył go rozpoznać. Trzeba było tylko z miejsca porzucić zaledwie zdobytą pracę. Starszy księgowy domyślił się, co to za pilne miał Czupin przyczyny. Okazało się, że sam był weteranem salówek. I dać drapaka gdzieś za 7 górę. Z początku Czebotaryow w ogóle nie myślał o szukaniu rodziny, ale później znalazł sposób. napisał list do swojej kuzynki mieszkającej w Ufie. Gdzie Lena z dziećmi? Zgadnij, kto pisze, a jej chwilowo nie zawiadamiaj. I adres zwrotny, jakiś tam przystanek Zyrabulak, jakiś tam Czupin. Kuzynka przysłała odpowiedź. Dzieci gdzieś zginęły, żona w Nowosybirsku. Wówczas Czebotariow posłał ją do Nowosybirska, prosząc, aby tylko w cztery oczy zawiadomiła Lenę, że mąż się znalazł i że chce posłać jej pieniądze. Kuzynka spełniła prośbę. Z kolei dostał list od żony. Była w szpitalu psychiatrycznym. Teraz znowu zgubiła paszport. Wlepili jej 3 miesiące robót przymusowych i nie mogłaby nawet podjąć pieniędzy, gdyby przyszły na poste-restante. Lepiej by przeczekać te miesiące, ale serce wyrywa mu się z piersi. Jechać, nic, tylko jechać. Wysyła więc oględny telegram: czekaj na dworcu, pociąg numer taki a taki, wagon numer taki a taki. Serc naszych nic nie broni przed siłą uczucia, ale chwała Bogu, nie są też one odporne wobec przeczuć. W czasie podróży przeczucia do tego stopnia nie dają mu spokoju, że dwa przystanki przed Nowosybirskiem Czebotariow zeskakuje z pociągu i dojeżdża do miasta autostopem. Zostawia rzeczy w przechowalni dworcowej i na nic nie zważając idzie do mieszkania żony. Puka, drzwi się same otwierają, w domu nie ma nikogo. Pierwsze potwierdzenie złych przeczuć. Gospodarz domu już całą dobę czekał na niego, aby uprzedzić go o zasadzce. Ale właśnie w tej chwili wyszedł do studni. Czebotariow idzie w głąb mieszkania. Żony nie ma nigdzie. Na łóżku leży pod szynelem czekista i śpi, głośno chrapiąc. Drugi traf, ten już bardziej fortunny. Czebotariow daje nogę, ale tu woła go po nazwisku gospodarz domu, znajomy z kolei chińskiej, jeden z ocalałych. Okazuje się, że jego zięć, oberczekista, sam przyniósł do domu telegram i wywijał nim przed oczyma żony Czebotariowa. Widzisz? Ten twój łajdak sam nawet się w ręce nam pcha. Byli na stacji, oczywiście go nie spotkali. Drugi czekista dokądś poszedł, a ten położył się na chwilę, żeby odpocząć. Mimo wszystko Czebotariow zdołał dać znać żonie. Jakimś samochodem przejechali kilka przystanków i wsiedli razem do pociągu. Pojechali do Uzbekistanu. W Leninabadzie znowu wzięli ślub. To znaczy, że żona Czebotariowa, wcale się z nim nie rozwodząc, wyszła z kolei za mąż za Czupina. Ale nie odważyli się zamieszkać razem. Posyłali do wszelkich możliwych instytucji podania w jej imieniu w sprawie dzieci, ale bez żadnego skutku. Takie oto kulawe, rozbite i pełne udręki życie prowadzili aż do wojny. W 1941 roku Czupin został zmobilizowany. Był radiotelegrafistą w 61. Dywizji Kawaleryjskiej. Pewnego dnia popełnił nieostrożność. W gronie kolegów powiedział żartem, jak nazywają się po chińsku papierosy i zapałki. Powiedzcie, w jakim normalnym kraju wydać się może podejrzane, że człowiek zna jakieś przypadkowe, obce słowa? U nas inaczej. Donosiciele zaraz dali znać, gdzie trzeba. I politruk Sokołow, oper 219 pułku konnicy, już po godzinie przystąpił do przesłuchania. Skąd znacie język chiński? Czupin, nie znam, tylko dwa słowa. A nie służyliście przypadkiem na kolei wschodniochińskiej? Pracować za granicą to przecież ciężki grzech. Oper nasyłał na niego szpiclów, ale niczego się nie dowiedział. Więc dla świętego spokoju wlepiono mu artykuł 58-14. Nie wierzył w komunikaty bojowe sowieckiego biura informacyjnego. Utrzymywał, że Niemcy mają przewagę w broni technicznej. Jakby tego nikt nie widział gołym okiem. Nie kijem go to palką. Trybunał. Rozstrzelać. Tak już uprzykrzyło się życie w ojczyźnie naszemu Czupinowi, że nie składał nawet prośby o łaskę. Ale ręce robocze potrzebne były państwu, więc w końcu dostał dychę i 5 lat kagańca. I znowu był w domu rodzinnym. Odsiedział, a odliczono mu to i owo za dobrą pracę 9 lat. Zdarzył się mu jeszcze taki przypadek. Pewnego dnia w obozie inny zek, N.V., zaciągnął go gdzieś w najdalszy kąt górnych nar i tam dopiero zapytał cicho: jak cię zwą właściwie? Aftonom Wasiliewicz. A skądeś ty? A z Tiumeńskiego okręgu. A z jakiego rejonu? Z jakiej gminy? Czebotariow, Czupin odpowiadał na wszystkie pytania jak z nut. W końcu powiedział mu rozmówca: to wszystko ugarstwo. Z Aftonowym Czupinem pracowałem na jednej lokomotywie 5 lat z rzędu. Znam go jak własną kieszeń. Toś nie ty przypadkiem zwędził mu dokumenty w 36? W maju? Zbieg może rozpruć sobie brzuch także na takiej podwodnej rafie. Jaki powieściopisarz znalazłby wiarę, gdyby opisał podobny wypadek? W tym okresie Czebotariow znów nabrał jakiejś ochoty do życia. Uścisnął też mocno rękę porządnego człowieka, kiedy ten powiedział mu w końcu: nie bój się, nie pójdę do kuma, ja nie suka. W ten sposób Czebotariow odbębnił swój drugi wyrok jako Czupin, ale na nieszczęście ostatni z jego obozów należał do kategorii supertajnych. Wchodził w skład grupy obiektów atomowych: Moskwa 10, Tura 38, Swierdłowsk 39, Czelabińsk 40. W obozie tym zajmowano się budową urządzeń do wydobywania kruszcu z rudy uranowo-radowej. Plany budowy opracował sam Kurczatow, naczelnik budowy. Generał-lejtnant Tkaczenko podporządkowany był bezpośrednio Stalinowi i Berii. Każdy zek musiał co kwartał podpisywać zobowiązanie o przestrzeganiu tajemnicy. Ale to byłoby jeszcze pół biedy. Najgorsze, że po odzyskaniu wolności nie pozwalano wracać do domu. We wrześniu 50 roku dużą grupę zwolnionych posłano na Kolymę. Dopiero tam zwolniono ich spod eskorty, uznając jednocześnie za szczególnie niebezpieczny speckontyngent. Niebezpieczny dlatego, że ci ludzie pomogli skonstruować sowiecką bombę atomową. No i jak tu opisać to wszystko? Przecież każda taka historia warta jest osobnego rozdziału. Dziesiątki tysięcy takich właśnie ludzi rozproszono po całej Kalymie. Przewertujcie konstytucję, przestudiujcie kodeksy. Co tam jest napisane o speckontyngencie? Za to mógł przynajmniej wezwać tu żonę. Przyjechała też do niego do kopalni Maldiak. Stąd znów zaczęli słać podania w sprawie synów. Odpowiedzi brzmiały jednakowo: nie ma takiego, brak danych. Stalin odwalił kopyta i nasi staruszkowie mogli wreszcie przenieść się z Kalymy na Kaukaz, żeby pogrzeć trochę kości. Cieplej zresztą robiło się dookoła, chociaż powoli. I oto w 59 roku ich syn Wiktor, kijowski ślusarz, postanowił pozbyć się znienawidzonego cudzego nazwiska i ujawnił się jako syn wroga ludu Czebotariowa. I rodzice znaleźli go po roku.